Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Dobry wieczór, przed mikrofonem Lech Pilarski. Dzisiaj wspomnimy postać księdza Jerzego Popiełuszki. Minęła w tych dniach kolejna rocznica jego tragicznej śmierci, a zbliża się ta, kiedy to ten fakt ujawniono publicznie. O księdzu Jerzym rozmawiam z dyrektorem Muzeum Podlaskiego, doktorem Waldemarem Wilczewskim. Witam pana.
Dobry wieczór.
Postać niewątpliwie związana z naszym regionem i w naszym regionie będzie pamiętana, bo przecież no, tworzy się Muzeum księdza Jerzego Popiełuszki, ale zanim do kwestii związanych z budową tego muzeum dojdziemy, przypomnijmy postać księdza Jerzego. W 1947 roku urodził się w Okopach.
Przede wszystkim ksiądz Jerzy to osoba związana z Podlasiem, osoba związana z naszymi terenami. Tutaj wyrósł, tu się urodził w Okopach pod Suchowolą, tu się kształtował. Kształtował się jego charakter, tu się kształtował no jak każdego młodego człowieka. No, rodzina go wykuwa, najbliższe otoczenie, pobliski kościół, no to atmosfera domu rodzinnego, rodzinnej wsi, no i to nadało kształt księdzu, to również nadało kształt księdzu Jerzemu, a więc nasze tereny, te tutaj podlaskie. Kiedy przemierzamy te tereny z Okulszczyzny, ziemi suchowolską, mijamy jeszcze relikty tych krzyży dawnych, drewnianych, kapliczki, no możemy wejść w ten klimat, jaki od dzieciństwa znał ksiądz Jerzy Popiełuszko. Tak jak pan wspomniał, roku urodzenia 1947, niby niedawno, a jednak cała epoka. Bardzo dużo się zmieniło.
To były czasy, kiedy tutaj w naszym województwie, tak to nazwijmy, ówczesnym, toczyła się walka.
To był jeszcze ten czas, kiedy podziemie no, ostatkiem sił próbowało walczyć z narzuconą prosowiecką władzą. No, nie pamiętał tego ksiądz Jerzy, taka jest prawda. W domu rodzinnym oczywiście po Alfonsie Gniedziejko, więc na pewno ta tradycja w domu była, na pewno była ta pamięć, ale tego nie wiemy, ale wiemy, jak to mniej więcej wyglądało po wojnie. Często nie przyznawano się do najbliższych. Często dzieci nie wiedziały o tym, że rodzice mają jakąś przeszłość w podziemiu, więc trudno nam powiedzieć, jak to wyglądało w domu Popiełuszków. Na pewno ten duch patriotyzmu, duch wiary był. Jednak to trudno nam tutaj mówić, na ile ten dom właśnie tym podziemiem żył. Kiedy późniejszy ksiądz Jerzy doszedł już do jakichś pewnych lat takich, że już rozumiał ten świat wokół siebie, no podziemia już nie było. To już był ten czas, kiedy podziemie zostało zdławione. No i cóż, zwykła podlaska wieś, zwykła Sokulszczyzna, wieś jak jedna z wielu. No i dziś, kiedy zajeżdżamy do Okopów, spacerujemy po tej wsi, możemy się zastanawiać, co właściwie tu było takiego wyjątkowego. Czy dom, wychowanie, a może ci księża, którym służył domszy w Suchowoli w kościele. To o tym trzeba pamiętać, to byli księża i jeszcze wychowankowie wileńskiego seminarium. To Wilno nadało kształt tym ludziom, gdzie w tych najmłodszych latach przy ołtarzu kontaktował się ksiądz Jerzy. No oczywiście, no, kontakt ministranta z księdzem, no to dość pewnie odległy, no bo służenie domszy, o którym często się w rodzinie Popiełuszków wspomina, czy znamy to ze wspomnień księdza Popiełuszki. No ale to właśnie ten kształt, który nadała rodzina, kościół, no te najbliższe otoczenie księdzu Jerzemu. No i decyzja o wyjeździe do Warszawy, to warto na to zwrócić uwagę.
Zaskakująco, tak, no, przecież seminarium było tutaj.
Tak, no chłopak, tak. Chłopak, który urodził się na wsi pod Suchowolą, uczy się w Suchowoli, podejmuje decyzję, że będzie studiował w Warszawie w seminarium. No, sam wyjazd do seminarium w tamtych latach, no i sam wyjazd do Warszawy w tamtych latach, no to cała operacja. Z perspektywy Sokulszczyzny, Białystok, no miasto, do którego się jechało załatwić ważne sprawy, jakieś zakupy duże, no to było takie, no, regionalne centrum. A tu decyzja o wyjeździe do Warszawy. różne znamy teorie, co księdza Jerzego, późniejszego księdza Jerzego skłoniło do tej wyprawy do Warszawy, a nie właśnie podjęcia studiów w seminarium w Białymstoku. Niektórzy mówią, że to prymas Wyszyński przyciągał. No różne są na ten temat, słyszałem głosy, ale ja myślę, że tak naprawdę to chyba po prostu nie wiemy. Nie wiemy, co skłoniło księdza Jerzego do
może
tego.
Może duże żeby... miasto go ciągnęło.
No naprawdę, trudno powiedzieć. No myślę, że z perspektywy okopów, które raptem tam kilkanaście domów liczył, to Warszawa, no to jest metropolia, nie do ogarnięcia. Ale właśnie podjął studia w Warszawie, no przecież to i od razu no swego rodzaju, no może nie tragedia, ale problemy, przecież te słabe zdrowie, te w ogóle takie no...
Z tą ówczesną rzeczywistością.
Tak, no wojsko przecież jako seminarzysta poszedł...
Alumni musieli wiedzieć, że będą musieli pójść do wojska.
Tak, władza komunistyczna nie uważała ich za studentów. Okay. Nie uważała ich za studentów. Po prostu przychodził rocznik do poboru i maszerowali młodzi alumni do wojska. Nikt ich nie pytał, czy oni studiują w seminarium,
ale
czy
nie.
Czy
jako zwykli poborowi.
Nie, no to był rodzaj jednostki karnej, tak trzeba to powiedzieć. To była specjalna jednostka, która no, miała wybić im z głowy myśl o kapłaństwie, miała im wybić myśl o pewnej formie życia. No zresztą wojsko w PRL-u było w dużej części nastawione na deprawację, na wyrwanie korzeni wychowania domowego. A co dopiero w przypadku alumnów? No to było jeszcze
na siłę. Ale już wtedy ksiądz Jerzy dał się poznać.
No tak, charakter niezłomny.
Człowiek wielkiej wiary.
Tak, no przede wszystkim taki duch oporu i duch niezgody na wyrwanie różańca, na zdjęcie krzyżyka, po prostu te głośne nie. No myślę, że już tu się ukazał ten potężny charakter księdza Jerzego, no, który się nie godził, po prostu się nie godził na takie bezprawie, na takie traktowanie. I myślę, że już od razu teraz widać, że nie tylko wstaje w obronie wiary, ale wręcz możemy powiedzieć chyba człowieczeństwa, tych największych, najgłębszych wartości tkwiących w każdym z nas bez względu na wyznanie, po prostu godność człowieka. I to już w tym momencie widzimy w księdzu Jerzy. Myślę, że to jest warte zaakcentowania.
A później seminarium i praca duszpasterska.
Tak, no praca duszpasterska przecież, no tak jak wielu księży. Wielu księży kończy seminarium. Jeden idzie do tej parafii, drugi do innej. Pewnie księże mają swój ranking, lepsze i gorsze parafie, w których jest lżej, w których jest ciężej. I tu jeśli chodzi o tą drogę kapłańską księdza Jerzego w tych pierwszych latach, chyba nie obserwujemy niczego szczególnego. No takim przełomem w jego życiu jest to, co jest przełomem w życiu wszystkich Polaków, którzy wtedy żyli. A więc z jednej strony wybór Jana Pawła II na stolicę Piotrową, z drugiej strony wybuch Solidarności. I myślę, że to te dwa wydarzenia, tak jak wszystkich Polaków, no jakoś pchnęły w inną stronę. Tak samo pewnie było też z księdzem Jerzym. I właśnie z tym wybuchem Solidarności, ze strajkami, wiąże się jego pierwsze publiczne wystąpienie wśród robotników Huty Warszawa. No i te zaskoczenie, przecież ta znana, przecież wielokrotnie cytowana opowieść księdza Jerzego, kiedy witano go klaskami, on oglądał się, ktoś tu ważny musi iść, no bo przecież klaszczą. A to tysiące robotników zobaczyły kapłana, który idzie odprawić mszę. No to te pierwsze doświadczenie spotkania z robotnikami. No i generalnie duszpasterz, po prostu duszpasterz, człowiek otwarty na wielu ludzi, do niego przychodzących. Pewnie jest takie też spojrzenie na księdza Jerzego, takiego cukierkowatego kapłana, który to z tym orzełkiem tutaj na sutannie stoi w drzwiach, w szaliku, no i tak pięknie się do nas wszystkich uśmiecha. Ja myślę, że był człowiekiem z krwi i kości, człowiekiem, który rozmawiał o najtrudniejszych problemach, czy to ze studentami medycyny, młodymi medykami, czy z robotnikami, którzy ludźmi ciężkiej pracy. To było jego środowisko, on się nie bał, wychodził po prostu do ludzi.
Był taki moment w jego działalności, w jego życiu, że bardzo mocno zainteresowała się nim Służba Bezpieczeństwa. Notabene każdy kleryk miał zakładaną specjalną księgę i esbecja się...
Eczko operacyjnej ewidencji księdza, tak to się nazywało.
I to powodowało, że... No a później jego działalność spowodowała, że to zainteresowanie było takie ściślejsze, głębsze.
No przede wszystkim zainteresowanie Służby Bezpieczeństwa państwa kapłanami, no wynikało z tego, że władze komunistyczne uważały to środowisko w całości no, za szczególnie szkodliwe. Za szczególnie szkodliwe.
Obcy agenci, szpiedzy Watykanu.
Tak, wrogie, absolutnie innych no, walka o rząd dusz. Po prostu Kościół w tym czasie był jedyną siłą niezależną wobec komunistycznego państwa, stąd ogromne zainteresowanie księżmi. Było ono oczywiście różne, no bo księża mniej aktywni, ale też pracujący w ośrodkach peryferyjnych, mniej zaludnionych, no nie zwracali takiej uwagi jak księża, którzy pracowali w dużych ośrodkach, w parafiach, które gromadziły tysiące wiernych, ale też księża aktywnie włączający się no, w ten ruch prowolnościowy, nazwijmy to. No, to wszystko chyba kryje w sobie słowo solidarność, no bo wtedy te najróżniejsze ruchy, no dziś mówimy o solidarności jako związku zawodowym, ale wtedy w tym czasie był to ruch bardzo różnorodny.
Taki wielki ruch społeczny, tak, 10 milionów ludzi.
Tak, to łączący bardzo wiele osób.
No od lewa i prawa.
Tak. No, pod krzyżem w kościele gromadzili się wtedy bardzo różni ludzie o bardzo różnych poglądach. Byśmy się zdziwili, gdybyśmy tak przyjrzeli się temu, kto wtedy stał w kościele, śpiewał że po coś Polskę i trzymał rękę wzniesioną w geście V, czyli oczekiwanego zwycięstwa. I właśnie ci księża, którzy byli szczególnie aktywni, którzy dawali po prostu wsparcie, schronienie temu ruchowi, no byli szczególnie narażeni na szykany władz. Najróżniejsze. Oczywiście Kościół to struktura niezależna, więc to nie jest tak, że można było tak wiele rzeczy księdzu nie dać czy zabronić, ale jednak życie można było utrudnić. No i to oczywiście było stosowane wobec księdza Jerzego w bardzo dużym wymiarze.
Nie tylko naciski SBC, ale także nacisk propagandowy, różnego rodzaju ustawki, jak choćby słynna rewizja i podrzucenie materiałów.
Tak, ewidentna prowokacja, oczywiście. I to wszystko, garsoniera obywatela Popiełuszko, tak? Ten obrzydliwy tekst się nazywał. No po prostu atak medialny ówczesnych władz, inwigilacja, no ale też próby zastraszenia przecież, no to wszystko było. No i co tam dużo mówić, otoczenie siecią też współpracowników, osób, które dostarczały danych o...
No bo bez danych tego rodzaju działalności nie można było.
Tak, o działalności księdza Jerzego, no po prostu byli konfidenci, którzy dostarczali danych. No i stąd ta służba ochrony księdza Jerzego, przecież wtedy się zawiązała.
A za chwilę...
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
To już nie za chwilę, to teraz opowiemy o działalności księdza Jerzego w czasie stanu wojennego, bo to też było wielkie zaskoczenie, które spotęgowało i dało pewne możliwości władzom, żeby no, intensywniej zaopiekować się, w cudzysłowie mówiąc, księdzem Jerzym. Przypomnę, naszym gościem jest dr Waldemar Wilczewski, dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
No tak, ksiądz Jerzy w latach stanu wojennego urasta do rangi symbolu. To msze święto odprawiane przez niego na Żoliborzu przyciągają tysiące wiernych. Przyciągają rzesze z najróżniejszych środowisk zjednoczonych pod znakiem Solidarności. Ksiądz Jerzy urasta na nieformalnego duszpasterza, ludzi pracy, środowiska Solidarności. No, wokół niego gromadzą się tłumy. No, ja tak myślę, żeby to spróbować jakoś nazwać, to bardzo trudno by było znaleźć na to określenie, bo były to bardzo różne środowiska. Środowiska jest zjednoczone właśnie ideą walki o podmiotowość społeczną, o wolność, o godność człowieka. I to wszystko i wsparcie znajdowali w księdzu Jerzym, co znajdowali w jego kazaniach, w jego wystąpieniach i chyba też w jego postawie bezkompromisowej, twardej, choć przecież łagodnej, choć przecież takim kapłańskim duchem przesyconej. No ale właśnie to wtedy Żoliborz urasta do rangi takiego centrum, gdzie na mszach świętych za ojczyznę gromadzą się tłumy. No i ksiądz Jerzy zaczyna podróżować po Polsce, bywa zapraszany przez różne środowiska do odprawienia mszy za ojczyznę. Msze za ojczyznę wtedy stały się całą instytucją przecież. to, co wspomniałem, te Boże coś polskie, ojczyznę wolną, racz nam wrócić, Panie, śpiewany na koniec mszy z rękoma właśnie, z palcami ułożonych w kształcie litery V, znaku wiktorii, zwycięstwa, no to cały ogromny ruch ogarniający kraj. No i ksiądz Jerzy staje się jedną z centralnych postaci tego ruchu, symbolem walki o wolność, o godność człowieka, symbolem walki z komunistycznym zniewoleniem. No i cóż, inwigilacja wzrasta, no i przychodzi księdzu Jerzemu zapłacić za to tą cenę najwyższą.
Czy właśnie wtedy już powstawały jakieś scenariusze, w cudzysłowie mówiąc, załatwienia księdza Jerzego, pozbawienia go życia, no bo musiały jakieś pogłoski do władz kościelnych dochodzić, skoro kardynał Glemp no wręcz sugerował księdzu Jerzemu, żeby pojechał na studia do Rzymu.
Tak, no żeby go ochronić, prawda, żeby go ochronić, bo no było wiadomo, że zagraża mu niebezpieczeństwo. No nie oszukujmy się, należy spojrzeć prawdzie w oczy. Wtedy kapłan tak aktywny, tak dynamiczny, gromadzący wokół siebie tak wiele osób, tak wiele środowisk, no był, jakby to powiedzieć, żartem może trochę mówiąc, chociaż może żartu nie na miejscu, nie do pilnowania. To się po prostu wyrywało. To był ogromny, potężny ruch społeczny skupiony wokół księdza Jerzego. Więc jakby mówienie, czy ksiądz Jerzy mógł postąpić tak, czy inaczej, no jest bardzo trudne. To żywioł. Kiedy się pamięta tamte demonstracje, tamte msze za ojczyznę, tamte wielkie zgromadzenie, już nie tylko te na ulicach rozpędzane armatkami wodnymi przez służby komunistyczne, ale nawet te w kościołach, no przecież to był żywioł, to była siła nie do opanowania. No i w centrum tego środowiska był ksiądz Jerzy, stąd pewnie pomysł, żeby ochronić go jakoś przed tym zagrożeniem. No cóż, ksiądz Jerzy Nie został ochroniony, nie uchronił się. Władze komunistyczne podjęły próbę jego zabójstwa, próbę udaną. Porwany, męczony, bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy służby
bezpieczeństwa.
19 października 1984 roku. Za rok będziemy obchodzić 40. rocznicę jego śmierci. I paradoks, ksiądz ginie, ten niepokój, oczekiwania przez te kilka dni, znalezienie jego zwłok i można powiedzieć zwycięstwo. Zwycięstwo już w początku listopada, jak dobrze pamiętam, chyba 2 listopada, pogrzeb księdza Jerzego w kościele na Żoliborzu i zabity triumfuje. Milion wiernych. To jest coś niesamowitego. To jest coś niezwykłego.
No i także przypomnijmy sobie Białystok, bo
tak,
przecież
tak, z prosektorium białostockiego, tak.
Jak był transport ciała księdza.
Tak, no sekcja zwłok, tak, sekcja zwłok odbyła się tutaj.
To jakie tłumy tu były.
Tak, no i właśnie przecież, a nie było mediów społecznościowych za pomocą telefonów komórkowych, za pomocą których można było się zorganizować. Po prostu żywiołowa, spontaniczna manifestacja przed białostockim prosektorium. No bohaterska postawa pana doktora Jana Szydzińskiego, który dzięki niemu relikwie w postaci krwi księdza Jerzego zostały zachowane. No i pamiętam ten niepokój właśnie, co będzie z ciałem, gdzie ksiądz Jerzy zostanie zawieziony. Taka w tłumie wtedy myśl, że do katedry wiozł księdza Jerzego. No nie do białostockiej katedry, tylko na szosę warszawską i do Warszawy. Ale właśnie mimo śmierci, no przecież zwycięstwo, bo ta idea księdza Jerzego przecież przez cały stan wojenny, czy lata 80. ciągle żywa, ciągle powielana, ciągle wspominana. Te znaczki z księdzem Jerzym, te publikacje z księdzem Jerzym, no przecież to jest to... No i chyba największa to już później, no beatyfikacja, czyli uznanie za osobę, za błogosławionego Kościoła katolickiego.
To przejdźmy teraz do muzeum, bo tą pamięć warto pielęgnować, bo jest to wybitna postać. Jest idea, żeby powstało muzeum. W którym miejscu, na jakim etapie jest realizacja tej idei?
Muzeum powstaje w Okopach, w rodzinnej wsi księdza Jerzego. na początku wsi, nie w miejscu, gdzie się ksiądz Jerzy urodził, tam w miejscu urodzenia księdza Jerzego mieszka pan Stanisław Popiełuszko, brat księdza Jerzego. Muzeum powstanie na początku wsi i no parcela, Muzeum Podlaski otrzymało parcelę od Fundacji Dobro, fundacji prowadzonej przez rodzinę księdza Popiełuszki. Fundacja Dobro też przekazała Muzeum Podlaskiemu projekt. Projekt budowlany przyszłego muzeum. I no ta realizacja, na jakim etapie ta realizacja? Oczywiście to duże przedsięwzięcie, więc można powiedzieć tak, że ta część dotycząca zbierania dokumentacji projektowej, pozwoleń już jest za nami. Obecnie no musimy
czyli
mieć...
Czyli teczka pod nazwą muzeum już jest? Tak. Czekamy no, tylko na
tak,
decyzję.
Tak, to znaczy tutaj chodzi o finansowanie. Tu chodzi o finansowanie po prostu, żeby ogłosić przetarg, musimy mieć zapewnione finansowanie. Obecnie gromadzimy dokumentację, która pozwoli nam zapewnić finansowanie tego przedsięwzięcia. Myślę, że na początku przyszłego roku, może na przełomie stycznia i lutego, taka decyzja o finansowaniu będzie już w naszych rękach i wtedy będziemy mogli rozpocząć przetarg. No, przetarg ma swoje procedury, oczywiście one są długotrwałe, ale to już jest ten bezpośredni etap przed rozpoczęciem
ale to
budowy.
Będzie wybranie wykonawcy już tak. Zaprojektowany
tak, obiekt. Tak, bo projekt już jest. Tak, projekt,
także tutaj projekt konkursu artystycznego
nie, to już nie, mamy tak. Fundacja podarowała nam projekt pracowni pana Mirosława Nizio z Warszawy, pracownia znana, renomowana, no między innymi pan Mirosław Nizio projekt Muzeum Ulmu w Markowej, Muzeum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie, także to tej klasy pracownia architektoniczna. Także ten projekt będzie realizowany. Tutaj rodzina przekazała nam, Fundacja Rodzin przekazała nam ten projekt.
No i zbieranie eksponatów.
Tak, to trwa.
No bo muzeum musi zostać wypełnione.
Tak, to już trwa od kilku lat.
Co będziecie pokazywać?
Od kilku lat już trwa właśnie zbieranie eksponatów. No ja myślę, że najważniejszym takim zadaniem, które stoi przed Muzeum Podlaskim w kontekście realizacji tego muzeum w okopach, czyli tego nowego oddziału, jest przekaz, z którym będziemy umieli dotrzeć do zupełnie nowych odbiorców. Blisko 40 lat temu ksiądz Jerzy został zabity. Zginął w czasie, kiedy Kościół katolicki był postrzegany i był rzeczywiście jedyną ostoją wolności w komunistycznym państwie. Obecnie kolejne pokolenia zupełnie inaczej postrzegają rzeczywistość. Żartem mówiąc, Kościół jako jedyną siłę, która tą wolność hamuje, prawda? Więc musimy skutecznie przemawiać do zupełnie nowych odbiorców, młodych odbiorców, którzy zostali wychowani w innych czasach. Ja mam ogromną nadzieję, że to się uda, dlatego że jestem przekonany, że przekaz księdza Jerzego jest po prostu ponadczasowy.
Czyli nie tylko obiekty materialne, ale także multimedialne.
Tak, działania, przede wszystkim działania edukacyjne. To jest niezmiernie ważne. Działanie edukacyjne, wszechstronne działanie edukacyjne, wykorzystanie możliwości tego miejsca.
No i chyba najważniejsze to zebranie tych wszystkich opowieści. No bo jak w naszym programie niewiele ich tutaj padło, bo mam mało czasu, ale no właśnie, co się wydarzyło, kiedy była sekcja zwłok? Jak się ludzie dowiadywali? Co się wydarzyło, kiedy część obsługi, że tak powiem, prosektorium postanowiła zachować czy stworzyć relikwie?
Tak.
Też przepiękna historia. Mnóstwo jest tych wydarzeń, które też trzeba będzie w jakiś sposób pokazać.
Nagrywamy, prowadzimy nagrania, notacje, zbieramy te świadectwa osób bliższych, dalszych, kolegów, koleżanek, osób, które się uczyły razem, które pamiętają i to tutaj, właśnie na Sokólszczyźnie, bo chcemy o tym mówić, dlatego że jak ktoś przyjedzie, muzeów księdza Popiełuszki może być wiele, miejsc jemu poświęconych, ale w miejscu, gdzie się muzeum, w miejscu jego urodzenia może być tylko jedno. Musi być wyjątkowe. Już przez sam fakt, że będzie w miejscowości, w której się urodził. Ja chciałbym, żeby każdy, kto wyjedzie z tego muzeum, wiedział, co uformowało tego człowieka, co nadało mu kształt, skąd się ta wybitna postać wzięła. Myślę, że warunki, jakie mamy w okopach, jakie mamy na ziemi suchowolskiej, pozwolą na to. Mam nadzieję, że to się uda.
Serdecznie dziękuję za spotkanie. Rozmawiałem z dyrektorem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, doktorem Waldemarem Wilczewskim. Audycja dostępna też będzie na stronie radiobiałystok.pl/podcasty i na platformach streamingowych. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.